Drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o czymś, co towarzyszy każdemu z nas. Musi towarzyszyć nieodłącznie w każdej chwili naszego życia. Mam oczywiście na myśli proces myślowy. Każdy z nas myśli. Często nie jesteśmy świadomi tego, że myślimy. Czasami gdzieś tam do nas dociera, że myślimy. Jest to jedna z najpotężniejszych sił, jakimi dysponuje człowiek. Zdolność myślenia. Jak to zwykle bywa z potęgami, można jej użyć zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Każdy z nas ma doświadczenia zarówno z dobrymi, jak i ze złymi myślami. I wierzę, że każdy ze mną się zgodzi. Dobre przyjmujemy, ze złymi nie bardzo się utożsamiamy, ale one przychodzą. Często przypominają nam natrętne muchy, które krążą wokół naszej głowy. Próbujemy je odgonić i na chwilę jest spokój, ale za chwileczkę wracają i to często już nie jedna, dwie, trzy, pięć i mówimy, co jest grane. Podobnie jest z naszymi myślami. I dzisiaj chciałbym postawić pytanie, czy można ukierunkować swój umysł do właściwego myślenia? Czy my jako chrześcijanie możemy to uczynić? I jak zwykle chciałbym pochylić się nad Bożym Słowem, bo ono jest wyznacznikiem naszej wiary i naszej pobożności. I dzisiaj chciałbym przedmiotem rozważań uczynić fragment z listu do Filipian, 4:8. Paweł oto takie daje zalecenie. Wreszcie bracia, oczywiście tutaj należy też uwzględnić siostry. W Starym Testamencie tak po prostu się zwracano, ale jest mowa o wszystkich chrześcijanach. Myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Ciekawy fragment Bożego Słowa. Z tego krótkiego fragmentu wynika wiele ciekawych wniosków. Ale zanim przejdziemy do tego fragmentu, chciałbym przyjrzeć się kontekstowi napisania tych słów. Dlaczego Paweł w liście do Filipian napisał te słowa? I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy bardzo ważne elementy. Po pierwsze, chciałbym zwrócić właśnie na autora tego tekstu, tego fragmentu. Wiemy, że w tym czasie, kiedy pisał list do Filipian, Paweł siedział w więzieniu. Nie do końca jesteśmy pewni, w jakim więzieniu. Niektórzy twierdzą, że w Rzymie, inni twierdzą, że był zamknięty w Efezie. Drodzy, więzienie to nie sanatorium. Myślę, że wielu z nas nie miało sposobności być w tym miejscu. Nie z łaski Bożej było dane, nie za to, że złamałem prawo, ale jako duszpasterz miałem wielokrotnie możliwość przekraczać bramy więzienia, aby spotkać się ze skazanymi. I co mogę powiedzieć? Że jest to złe miejsce dla człowieka. Miejsce wrogości, upokorzenia, miejsce, w którym jest wiele złych myśli. Miałem możliwość, tak jak powiedziałem, zakosztować tego klimatu. Ludzie tworzą pewne pozory. Właściwie większość rzeczy, które tam się dzieją, opierają się na pozorach. Skazani udają, że się poprawiają, że się zmieniają. Terapeuci udają w cudzysłowie, czy pracują, żeby ich zmienić, tych ludzi, ale tak do końca już są pewni, że tych ludzi się nie da zmienić. Aresztanci czy strażnicy udają, że są uprzejmi, ale mają dosyć tych ludzi, bo jak się rozmawia ze strażnikami, to bardzo często to się przejawia. Skazańcy wobec siebie też są wrogo nastawieni. Tam nie ma miejsca na miłość, na przyjaźń, na pomoc. Tam jest dużo agresji, dużo nienawiści, kłamstwa, obłudy. Naprawdę miejsce jest przygnębiające i trudne. Kiedy aresztanci są razem, to oczywiście grają twardzieli. Dopiero kiedy jesteś sam na sam z takim skazanym, wtedy są łzy, skrucha, żal tego, co się zrobiło, wtedy ci ludzie zaczynają być sobą. I drodzy, apostoł Paweł był w więzieniu. Czy było lepsze, czy gorsze niż współczesne? Myślę, że było gorzej. Jeśli spojrzymy na warunki socjalne, to tam się nad takimi ludźmi nie litowano. Umarł to umarł, przeżył to przeżył. Kogo to obchodzi? Dzisiaj skazańcy mają jakieś prawa. I czasami jestem pełen podziwu, jakie mają te prawa. Wtedy, tak jak powiedziałem, nie litowano się nad człowiekiem. A więc było to miejsce cierpienia, upokorzenia, biedy, głodu, zimna. I w tych warunkach Paweł pisze list. Nie wiemy do końca, jak długo już przebywał w tym więzieniu. Wiecie, na początku jest fajnie. Pierwszy tydzień jakoś można znieść, ale drugi, piąty, miesiąc, pół roku, rok. I zaczynasz mierzyć dosyć wszystkiego. Zaczynają do twojej głowy przychodzić różne myśli. Jestem przekonany, za chwileczkę też zobaczymy, że Paweł też miał różne myśli. I to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony musimy przyjrzeć się adresatom tego listu. To jest zbór Filipi. Jest to miasto, czy było miasto szczególnie położone, ponieważ było to miasto, które stało u bram. To było takie przejście między górami, taka dolina, przez którą wszystkie wojska przechodziły w czasie wojny, pomiędzy Azją a Europą. A więc było często nawiedzane, pewnie to miasto było palone, niszczone, jak to zwykle bywa w czasie wojny. Było to miasto nacjonalistyczne. Głównie w tym mieście mieszkali żołnierze na emeryturze, oczywiście żołnierze rzymscy, którzy przeszli swoje, tam trzeba było ileś lat służyć i potem się przechodziło na zasłużoną emeryturę. A więc było to miasto o takim zabarwieniu pogańskim, rzymskim, gdzie dopuszczano wiele bogów, ale to wszystko miało swoje granice, swoje położenie. Ciekawostką jest też to, tak przynajmniej teolodzy twierdzą, że w Filipi nie było synagogi. Była niewielka społeczność żydowska, która się zgromadzała prawdopodobnie nad rzeką. Dlatego Paweł nie poszedł do synagogi, jak to miał w zwyczaju, kiedy wchodził do nowego miasta, tylko poszedł nad rzekę. Prawdopodobnie dowiedział się, że tam się Żydzi zgromadzają. I od nich chciał zacząć zwiastować Ewangelię. Z dziejów apostolskich wiemy, że jako pierwsza, czy jedna z pierwszych osób nawróciła się Lidia. Poganka, bardzo bogata poganka, która zajmowała się handlem i chyba produkcją też sukna, a więc dysponowała dosyć sporym majątkiem i jest duże przypuszczenie, że u niej w domu powstał pierwszy zbór. Potem również z dziejów apostolskich możemy się dowiedzieć, że w tym mieście Paweł uwolnił pewną dziewczynkę, która miała ducha wieszczego. Chodziła, przepowiadała, aż w końcu Paweł nakazał temu duchowi opuścić tą dziewczynkę i oczywiście została uwolniona. Ale to wywołało pewne napięcie w mieście. Ludzie, którzy korzystali z tych predyspozycji dziewczynki, płynęły dla nich potężne zyski. I oni to zburzyli zamęt w mieście. Mówiąc, że Paweł przyniósł niepokój i zamęt do miasta. Dzieje apostolskie 16:20, pozwólcie, że przeczytam. I stawiwszy ich przed pretorem, rzekli, oto ci ludzie, mowa o Pawle i Sylasie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą, zwróćcie uwagę, głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom przyjmować ani zachowywać. Zastanawiałem się nad tym słowem i prawdopodobnie Paweł głosił, że Jezus jest królem królów. I to pewnie ich zgorszyło, bo przecież cesarz jest Bogiem, jest królem w ich przekonaniu. A więc mamy klimat tego miasta. Miasto, które niezbyt chętnie przyjmowało judaizm, a co dopiero chrześcijaństwo. A więc był klimat takiej niechęci wobec innych, wobec chrześcijan. A więc widzimy, że zarówno po stronie Pawła w więzieniu, ale również i po stronie Filipian była bardzo podobna sytuacja. Oni również byli prześladowani. Oni również doznawali różnych szykan od miejscowych, jeżeli dowiedzieli się, że ktoś nawrócił się na chrześcijaństwo. I trzecia rzecz, którą chciałbym podkreślić, to klucz do zrozumienia listu do Filipian. A tym kluczem jest drugi rozdział od 5 do 8 wersetu, znane nam słowo, często je cytujemy na tym miejscu, które mówi o tym, że takiego bądźcie względem siebie usposobienia. I pewnie gdybym w tym miejscu zakończył, każdy z was jest w stanie dokończyć ten fragment. Paweł zachęca i wskazuje Chrystusa jako wzór postawy chrześcijańskiej. I mówi takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I musimy sobie zadać pytanie, jakie to usposobienie było w Chrystusie Jezusie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie aspekty. Po pierwsze, postawa uniżenia. I o tym Paweł mówi, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. I to jest ten pierwszy aspekt, który tak wyraźnie, tak jednoznacznie możemy zobaczyć w postawie Jezusa Chrystusa. Chociaż był Bogiem, nie upierał się, ale przyjął postać człowieka. Do tego stopnia, że gdy ludzie patrzyli na niego, widzieli zwykłego człowieka. Kiedy się odezwał, kiedy się zachowywał, wtedy widzieli zapewne ogromną różnicę, bo widzieli doskonałego człowieka, bez grzechu człowieka. Ale nie, jak często się maluje na obrazkach, aureolka wokół jego głowy, czegoś takiego nie było. Człowiek, zresztą Piotr mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to nie zobaczył w pierwszy dzień, jak Pan Jezus go powołał, ale zobaczył to znacznie później. I Pan Jezus powiedział, nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, na którą Paweł zwraca uwagę, to jest postawa służebności. Nie przyszedł, aby mu służono, ale przyszedł, aby służyć. I obserwując Ewangelię, możemy zobaczyć tą niesamowicie piękną postawę służebną. Na każdym kroku, wobec każdego człowieka. Nawet jeśli był ostry i oschły wobec faryzeuszy, to nie dlatego, że ich nienawidził, ale dlatego, że oczekiwał zmiany sposobu ich myślenia. Uznał zapewne, że to jest jedyny sposób, żeby jeszcze poruszyć ich myśli, ich serca. I drodzy, to jest, myślę, bardzo ważne, abyśmy czytając list do Filipian i również patrząc na ten fragment, mieli to na uwadze. Takiego bądźcie. Jeśli nie zajmiemy właściwej postawy, nie zrozumiemy tych słów. Będą nieczytelne dla każdego z nas, jeśli tej postawy uniżenia i służebności nie przyjmiemy. W naszej głowie będzie wiele innych myśli, które mówią, nie, ja się z tym nie zgadzam do końca. Ale drodzy, też jest druga strona medalu. Jako chrześcijanie nowonarodzeni jesteśmy nowymi stworzeniami. Jesteśmy w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, której nigdy żaden człowiek nie zakosztował przed nawróceniem. To jest niemożliwe. I Biblia wiele uwagi poświęca każdemu aspektowi naszego chrześcijańskiego życia. Mówi, jesteś nowym stworzeniem. A skoro jestem nowym stworzeniem, to trzeba jasno sobie powiedzieć, że żyję w nowej rzeczywistości. To jest zupełnie coś nowego. Coś innego, co doświadczałem do momentu narodzenia na nowo. Biblia w wielu miejscach informuje nas, i zapewnia nas, że jesteśmy w Chrystusie. W Chrystusie przez Ducha Świętego. Jesteśmy w Nim. I to jako chrześcijanom daje nam podstawę do innego myślenia. Właśnie to, że jestem w Chrystusie. To, droga siostro, drogi bracie, że jesteś w Chrystusie, daje ci podstawę do innego myślenia. Wiecie, kiedyś uczestniczyłem w pewnych szkoleniach na bardzo wysokim poziomie, pracowałem dla dość dużej niemieckiej firmy finansowej i co miesiąc jako kadra kierownicza mieliśmy takie specjalne szkolenia. I pamiętam, że było nas kilku chrześcijan i w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że wyłączamy się z tego szkolenia, że ono przekracza pewne bariery. I rzeczywiście, kiedy tym się bliżej zainteresowałem, to zauważyłem, że świat wymyślił sobie pewne metody, tak zwane, może to brzydko zabrzmi, ale prania mózgu człowieka, tak, żeby zmienić jego sposób myślenia. Ale to wiecie, działa na chwilę. Obserwowałem niektórych ludzi, którzy w pierwszym etapie odnosili duże sukcesy. Zostali przepełnieni takimi dobrymi myślami, ale kiedy przyszedł pewien moment, zderzyli się z rzeczywistością, wrócili z powrotem do swojej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że nic w ich życiu się nie zmieniło, jeśli chodzi o duchową rzeczywistość. Są specjalne szkoły, które uczą menadżerów, biznesmenów, postępowania i tak działania. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Jest wiele rzeczy, które możemy przyjmować, którymi możemy się uczyć. Ale są rzeczy, których przekroczyć się nie da i to jest niemożliwe, jeśli człowiek nie narodzi się na nowo. To właśnie narodzenie na nowo daje nam podstawę do innego, dobrego myślenia, dobrego przeżywania naszego życia na ziemi. I wróćmy teraz do Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. I pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to wreszcie, bracia. Chciałbym te pierwsze dwa słowa wyciągnąć, że tak powiem, na wierzch. Słowo bracia sugeruje, że to jest skierowane do chrześcijan. To nie będzie działać w stosunku do ludzi nienarodzonych na nowo. Paweł to kieruje tylko i wyłącznie do chrześcijan. On nie mówi o jakiejś idei ogólnej, która dotyczy wszystkich ludzi. To dotyczy nas, narodzonych na nowo. I drugie słowo wreszcie. Słowo wreszcie, czyli można to w oryginale brzmi to troszeczkę inaczej, na koniec. Czyli gdy czytamy cały list do Filipian, Paweł porusza tam wiele aspektów życia chrześcijańskiego. Ale mówi teraz na koniec, chcę wam coś powiedzieć ważnego. I myślę, że tak należy podejść do tego fragmentu Bożego Słowa. Popatrzcie, podsumujmy. Mamy wzór Chrystusa. Mamy Pawła, który cierpi w więzieniu, który jest narażony na złe traktowanie, a to może wywołać złe myśli, tak? Złość, agresję, nawet nienawiść, tak? No jeśli ktoś cię poniża, bije, może torturuje, bo i takie rzeczy się zdarzały, choć nie wiem, czy w przypadku Pawła to miało miejsce, przynajmniej nic nieopisane, to w końcu każdy człowiek dochodzi do pewnej granicy i mówi, mam tego dosyć. Tutaj tego nie widzimy. Mamy też zbór Filipii, który również przeżywa zapewne trudny czas i reakcje ze strony miasta, ale tutaj również nie widzimy jakiegoś załamania, a wręcz przeciwnie, list do Filipian napełniony jest nadzieją, zachętą, otuchą i Paweł jakby wbrew wszystkiemu świeci blaskiem nadziei i ufności ku Bogu. Jest to list niesamowity, bo jest to też list, który gdzieś tam był pisany pod koniec życia Pawła. A więc już miał ogromne doświadczenie, założył wiele zborów, przeszedł różne doświadczenia i teraz siedzi w więzieniu i zachęca innych do pójścia czy naśladowania Jezusa Chrystusa. A w pewnym momencie, jak będziecie czytać list do Filipian, mówi: czyńcie to, co widzicie u mnie. Piękne słowa. Zwróćmy uwagę też na kolejną rzecz. Myślcie o tym. Jestem przekonany, że gdyby jakiś współczesny człowiek pisał dzisiaj, to napisałby zupełnie inaczej. Nie myślcie o tym. Nie myślcie o tamtym. Czyli takie negatywne podejście, taki zakaz. Tego nie rób, to ci nie wolno. Ale to jest Stary Testament. Paweł mówi: myślcie o tym. Macie powód, aby myśleć właśnie w taki sposób. Aby myśleć o tym, o tym, o tym, o tym i o tym. Skupia się na tym, co pozytywne, a nie na tym, co negatywne. I drodzy, podaje nam takie 8 kryterii właściwego chrześcijańskiego myślenia. 8. I przyjrzyjmy się im po kolei. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Drodzy, dzisiejsze czasy są szczególne. Żyjemy w świecie zakłamania, w świecie iluzji. Coraz bardziej żyjemy w świecie iluzji. Zewsząd różne sprzeczne informacje. Trudno jest wybrać i określić, co tak do końca, co świat mówi, jest prawdziwe. To również zaczyna się wciskać, czy wciska się do Kościoła. Wpisz jakikolwiek temat teologiczny, to zaraz znajdziesz dziesiątki różnych interpretacji. Można się w tym pogubić. Wiecie, najbardziej zadziwiające dla mnie było to, kiedy czytałem troszeczkę, bo pojawiła się teoria, że Ziemia jest płaska. I kiedy dowiedziałem się, że są całe rzesze ludzi, którzy w to wierzą, byłem zdziwiony. Ale to jest możliwe. Ludzie to czynią. Wierzą w to. Są o tym przekonani. A przecież wystarczy wykupić sobie bilet na dłuższą podróż samolotem, chociaż w tej chwili jest trochę trudno. Wzbić się na 12 tysięcy i już masz dowód na to, że Ziemia jest okrągła, a nie jest płaska. Bo widać to zakrzywienie bardzo wyraźnie. Każdy z nas zapewne spotkał się, albo większość z nas, że ktoś wypuścił kłamliwą plotkę na twój temat. I nagle pojawiają się myśli. I rozmyślasz o tym. Budzisz się w nocy. Jak tak mógł? Przecież to nieprawda. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nasze myśli, nasz umysł jest przepełniony takim negatywnym myśleniem. Ja mu powiem, jutro zadzwonię i ja mu powiem, co o nim myślę. Paweł powiada: daruj to sobie. Następna rzecz to Paweł zachęca i powiada: myślcie o tym, co poczciwe. A więc nie tylko to, co jest prawdą. Wiecie, obowiązkiem każdego człowieka jest dążyć do poznania prawdy. I myślę, kogokolwiek bym zapytał, to nikt by nie powiedział: wiesz co, ja chcę żyć w iluzji, ja chcę żyć w kłamstwie, mnie to pasuje. Chociaż czasami się spotyka ludzi, którzy żyją w ten sposób, ale czy chcą? Dążymy do prawdy. Chcemy być jak najbliżej tej prawdy. A kto jest tą prawdą? Ja jestem prawdą, powiedział Jezus. Druga rzecz to mamy myśleć o tym, co poczciwe, co szlachetne, czcigodne, co honorowe, poważne, dostojne. W takich miejscach jest użyte to słowo w języku greckim. Drodzy, Bóg zachęca nas do weryfikacji i do podejścia do naszego sposobu myślenia. Po co zajmować się czymś, co nie jest szlachetne? Po co zajmować się czymś, co nie jest czcigodne, co nie jest poważne, co nie jest dostojne? Kolejna rzecz to mamy myśleć o tym, co jest sprawiedliwe. Myślę, że słowo sprawiedliwość w chrześcijaństwie to jest jedno z głównych słów. Jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Wiemy, co to znaczy być sprawiedliwym. Również często jako zamiennik jest używane to słowo jako bezstronne. Takie obiektywne spojrzenie. Być obiektywnym. Być sprawiedliwym to znaczy również być obiektywnym. Trudno jest człowiekowi myśleć w ten sposób i sami wiecie, jak często dajemy się gdzieś wpuścić, bo zawsze staramy siebie widzieć lepiej niż innych. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Obaj stoją w świątyni. Ale gdyby widział we właściwy sposób, na pewno tej modlitwy by nie było. Ale jako chrześcijanie mamy Ducha Świętego w naszych sercach, który prowadzi nas do takiej równowagi, abyśmy spojrzeli na siebie przez pryzmat Bożego Słowa i Ducha Świętego. Kiedy to czynimy, zaczynamy widzieć siebie w tym realnym świetle i widzieć siebie we właściwy sposób. I zaczynamy osądzać, myśleć, osądzać czy rozsądzać w sposób sprawiedliwy. Kolejna rzecz, abyśmy myśleli o tym, co czyste. Ile brudu w tej chwili płynie z różnych źródeł, to ja nie muszę mówić. Jeszcze 30 lat temu czegoś takiego nie było. Ale dzisiaj sami wiecie, jak to jest. I Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy się chronili przed wszelkiego rodzaju nieczystościami, które mogą zainicjować nasze myślenie poprzez nasze oczy, poprzez nasze uszy, czy poprzez inne zmysły. Środki przekazu są, świat łoży ogromne pieniądze, aby zniewolić człowieka, aby go pokalać jeszcze bardziej, aby jego myśli były skalane. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co miłe. Miłe, przyjazne, wdzięczne. Wiecie, mamy wiele powodów, aby myśleć o tym, co miłe, co wdzięczne, co przyjazne, co dobre. Jako chrześcijanie. Wystarczy otworzyć Boże Słowo i mamy powody, żeby tak myśleć, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I wreszcie kolejny aspekt, co chwalebne, czyli przychylne, godne polecenia. Podoba mi się to słowo, ten zamiennik, godne polecenia. Kiedy otworzy się słownik w oryginale, to tam są różne odnośniki, gdzie to słowo w języku greckim jest używane. I właśnie jednym z nich jest godne polecenia. Podoba mi się to. Jeśli coś kupiłem i coś jest dobre, sprawdzone. Dzisiaj jakaś pani dzwoniła, koleżanka do mojej żony, bo szuka pracy i chciała coś więcej wiedzieć na temat firmy, w której pracowała. I słyszałem, jak żona polecała. Mówi, to jest solidna firma, dobra firma. Jak myślicie, jak odłożyła telefon, jaki miała sposób myślenia? Dobry. Mówi, o, jest okazja, mogę znaleźć dobrą pracę. Ktoś godny zaufania polecił mi. I to, myślę, apostoł Paweł miał na myśli. Godne polecenia. O tym myślcie, co jest godne polecenia. Co jest przychylne. I wreszcie, co jest cnotą. Cnota, inaczej można by to przetłumaczyć na język współczesny, to jest taka moralna doskonałość. Dokładnie tak można by to przetłumaczyć. I wiecie, też użyję pewnego przykładu, bo poirytował mnie troszeczkę. W ostatnich dniach miałem możliwość przebywać kilka godzin w takim młodym towarzystwie. Byli to, oprócz moich dzieci, byli to ludzie niewierzący. I w pewnym momencie wywiązała się dyskusja, w jaki sposób oszukać towarzystwo ubezpieczeniowe, żeby dostać nowy telefon. Czyli jak to trzeba zrobić, kiedy, co powiedzieć. Więc taka precyzyjna instrukcja, co możesz zrobić, żebyś nigdy nie musiał płacić za nowy telefon, bo ci wymienią na nowy w odpowiednim czasie. Najlepiej tydzień przed zakończeniem umowy. I wiecie, tak sobie słuchałem tego i myślę sobie, czy mnie to obchodzi? Przecież ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. Ja chcę uczciwie wieść swoje życie, ale dla nich to jakby było chlubą. Oni cieszyli się z tego, że mogą sobie udzielać takich, w cudzysłowie, mądrych porad. To jest nieuczciwe. A więc nie chcę uczestniczyć w takim środowisku, nie chcę w taki sposób myśleć. To jest ścieżka, którą odsuwam od siebie. Chcę wieść uczciwe, moralne życie. Wiemy, że nie wszystko wychodzi, jakbyśmy chcieli zawsze, ale to pragnienie jest najważniejsze. Boże, chcę, aby moje życie, moje postępowanie, moje decyzje, moje działanie podobało się Tobie. Aby ono właśnie było nacechowane taką moralnością, taką cnotą. I wreszcie to, co godne pochwały. Wiemy, że ogólnie w myśleniu ludzi są rzeczy, które mówimy, są godne pochwały. Pewne postawy, zachowania ludzi. I myślę, że tutaj nie trzeba komentarza. Paweł powiada, że to też jest godne myślenia. Kiedy w taki sposób myślimy. Na przykład pomoc bliźniemu, choremu, komuś, kto potrzebuje tej pomocy, jest godne pochwały, tak? Kiedy widzimy człowieka, nawet niewierzącego, który pochyla się nad biednym człowiekiem, aby go wesprzeć, pomóc, mówimy, to jest godne pochwały. I to jest ta ścieżka, którą apostoł Paweł wytycza chrześcijanom. Mówi, ja tak robię i zachęcam, żebyście postępowali w ten sam sposób, a nigdy was nie dopadną złe myśli. Będziecie jakby chronieni przed tym. Ale drodzy, to jest jedna strona medalu. Z doświadczenia wiemy, że przychodzą tak zwane natrętne myśli. Pewien młody chrześcijanin przyszedł do pastora z prośbą, aby modlił się o niego, aby Bóg uwolnił go od złych myśli. Jak myślicie, jaka była odpowiedź pastora, tego mądrego pastora? Pastor miał jednoznaczną odpowiedź do niego. Przyjacielu, gdybym mógł zrobić to dla ciebie, z pewnością najpierw bym to uczynił dla siebie. Tymi słowami powiedział coś bardzo ważnego, że myśli przychodzą. I nikt z nas nie jest wolny od nich. One przychodzą. I myślę, że jeśli jesteśmy szczerzy przed sobą, to powiemy tak. Czasami sam jestem zdziwiony, że tak myślę. Żyjemy w moralnie zepsutym świecie. Wróg wykorzystuje każdą sposobność, aby karmić nas niebożymi myślami i sugerować określone sposoby zachowania, nieboże sposoby zachowania. Czasami zapominamy na tym, że żyjemy we wrogim świecie. I to jest pierwsze pole działania szatana, nasz umysł, twój i mój umysł. Tym jest najbardziej zainteresowany. Człowiek ma takie życie, jakie są jego myśli. I drodzy, tym pierwszym sposobem, który chroni nas, w cudowny sposób chroni nas, to jest nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Chrześcijanin, który dba o tą relację, w jakiś sposób jest chroniony przez Pana. I moglibyśmy taki wyprowadzić wniosek, że jest chroniony przez Bożą miłość. Chrześcijanin wie, że Bóg go kocha. Że jest drogocenny w oczach Jego. To, co śpiewaliśmy, że Go chroni, że ma dobre myśli o Nim. A więc jeśli nawet jakaś zła myśl oskarżająca przychodzi, odbijamy ją, mówimy, to nie mój Bóg, to nie jest od Niego. I ja też tak nie myślę. To jest tak jak w dobrym małżeństwie. Miłość wyznacza pewne granice myślenia. Istotnie Boże Słowo mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. I ta miłość powinna wyznaczać pewne granice naszego myślenia. I wtedy nawet intuicyjnie, wewnętrznie czujemy, co jest dobre, co nie jest dobre. Często moja żona mówi, ciekawe, co by Pan Jezus zrobił na Twoim miejscu. To jest ten pierwszy aspekt. Bywa, że w czymś się zagmatwamy. Drodzy, sami pewnie doświadczyliście takich rzeczy. Wystarczy obejrzeć niewłaściwy film i w naszym umyśle zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Sami jesteśmy zdziwieni, że te myśli gdzieś żyją w nas i nie wiemy, co z tym zrobić. Nie wiemy, jak je usunąć, jak je wyciszyć w naszym umyśle. I drodzy, myślę, po to apostoł Paweł dał tą listę, mówiąc, myślcie o tym. To jest też bardzo ważne, że Paweł pisząc, myślcie o tym, co, stwierdza coś takiego, że ty i ja możemy kontrolować swoje myśli. Możemy je zostawić, czy nasz umysł zostawić otwarty jak śmietnik. I na pewno diabeł to wykorzysta. Ale możesz zamknąć swój umysł i w jakiś sposób wyznaczyć granicę, powiedzieć dotąd, nie dalej. O tym nie będę myślał. Najlepszym dowodem na to, że potrafimy myśleć, skoncentrować się na jakimś konkretnym myśleniu, jest na przykład gra w szachy. Czasami szachiści przez pół dnia siedzą nad szachownicą i myślą. I wierzcie mi, nie myślą, co jedli wczoraj na obiad. Są skupieni na jednym. Co zrobić dalej? A więc da się w jakiś sposób ukierunkować nasze myśli. Moglibyśmy tym tokiem myślenia pójść dalej i widzielibyśmy, zobaczylibyśmy, że tak naprawdę kontrolujesz swoje myślenie tam, gdzie chcesz kontrolować. Jesteś w pracy, skupiony i nie pozwalasz sobie na to, żeby tam myśleć o czymś tam, tak? Tylko jesteś skupiony, bo tutaj na przykład obrabiarka jest włączona i trzeba pracować. A może piszesz jakieś pismo, bo jesteś sekretarką na przykład. I wtedy nie myślisz sobie o nie wiadomo o czym, tylko skupiasz się nad każdym ruchem. A więc jesteśmy w stanie myśleć, tylko w kwestiach moralnych zaczynamy troszeczkę sobie żonglować. Dlatego też Paweł napisał listę, mówi, myślcie o tym, wyznaczcie sobie pewne granice w waszym myśleniu. Nie pozwólcie na przekroczenie sobie tych granic, bo jeśli je przekroczymy, wtedy pójdziemy dalej. Historia Pawła jest takim dobrym przykładem, w jaki sposób wyłączyć źródło generowania złych myśli. I właśnie chcę się posłużyć listem do Filipian. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Paweł pisze, nie wiadomo dlaczego, w pewnym momencie pisze, że rozstać się z życiem jest lepiej niż pozostać w ciele. Mówi, że wolałby rozstać się z życiem. Zaczyna rozmyślać nad śmiercią, nad życiem, nad służbą. Dlaczego? Dlatego, że siedział w więzieniu i miał świadomość, że mogą go skrócić o głowę. A w tamtych czasach to nie był problem. I wiedział, że wcale to tak nie musiało się skończyć, jak się skończyło, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wyszedł z więzienia, wolny. Ale wcale to nie oznaczało, że on był pewien, że wyjdzie wolny wcześniej, bo już pisząc list, później troszeczkę niżej napisał, ale jestem tego pewien, że będę żył, bo jestem wam potrzebny. I teraz Paweł, siedząc w więzieniu, Nie mając pewności, co przyniesie jutro, jak myślicie, o czym myślał? Może przyjdzie dwóch strażników i to będzie mój ostatni dzień. I być może nie był na to jeszcze przygotowany, ale o tym myślał, o to się modlił i w pewnym momencie Bóg pokazał mu cały aspekt tego obszaru życia. I Paweł spojrzał na swoje życie z Bożej perspektywy. I to jest piękne, bo to nas uwalnia. I powiedział sobie, nawet gdyby mnie skrócili o głowę, to cóż, po prostu moje życie się zakończy na ziemi i nawet lepiej, bo lepiej być z Bogiem. To są jego słowa. Ale potem myśli z drugiej strony, ale jeszcze fajnie by było choć jeden, może kilka zborów założyć, kilka listów napisać. Może są inni bracia, którzy tam służą, pracują, ale ja widzę, że Bóg mnie używa, więc chcę służyć dalej. I prawdopodobnie w tym rozmyślaniu, w tym więzieniu Bóg przemówił do niego, bo Paweł z ogromną pewnością powiada, że zostanie przy życiu, że będę jeszcze pośród was. I był jeszcze przez kilka lat. Ale tu jest ten obraz tego, co dzieje się w człowieku. Znajdujemy się w jakiejś sytuacji i to uruchamia nasze myślenie. I teraz ważną rzeczą jest, żebyśmy spojrzeli na nasze okoliczności z Bożej perspektywy. Bo kiedy spojrzymy z Bożej perspektywy, wtedy nasze myślenie jest przepełnione pokojem. Powiemy, że Bóg jest z nami w tym wszystkim. Paweł usunął źródło złych myśli, pisząc, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Popatrzcie, jak odmienne spojrzenie od świata. Dla świata to życie na tej ziemi jest najcenniejsze. Pamiętam, jak bogaci ludzie umierali, byli gotowi zapłacić wielkie pieniądze, ale już się nic nie dało zrobić. Paweł mówi, dla mnie życiem jest Chrystus. A mówi, a śmierć ciała jest zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele rzecz potrzebniejsza. Paweł usuwa źródło złych myśli. On je neutralizuje i zaczyna z Bożej perspektywy patrzeć na swoje okoliczności. Mówi, jestem w Bożych rękach. Co będzie, to będzie. Jestem gotów, Panie. Warto pilnować tego, co przychodzi do nas, na co patrzymy, co słuchamy i w czym uczestniczymy. Warto pilnować tego. Tak jak pilnujesz swojego mieszkania, czy jest zamknięte na noc, czy ktoś nie wejdzie, nieproszony, podobnie powinniśmy pilnować naszych myśli. Psalm pierwszy dobitnie to przedstawia. Błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie przestępców i w kole szyderców. Dlaczego? Bo kiedy zasiada, jego sposób myślenia zaczyna się zmieniać. Bo to ma wpływ. To może mieć wpływ na życie człowieka. Druga rzecz to mogą być takie bastiony, takie miejsca, które możemy nazwać warowniami, które kontrolują człowieka. Czyli gdzieś ten proces zajdzie głębiej i człowiek jakby już traci kontrolę. Nie jest w stanie nawet powiedzieć sobie, o, ja nie będę w ten sposób myślał. Na przykład takie myśli o winie, myśli o nienawiści, nieprzebaczeniu. Jeśli nie zrobimy z tym porządku, to będzie wchodzić coraz głębiej do naszego życia. A z czasem bywa tak, że natarczywe myśli już nie można odrzucić, uwolnić się od nich. I takie sytuacje możemy spotkać. Takich sytuacji spotkałem kilka w klubie, gdzie bracia, którzy już narodzeni na nowo, przychodzili, mówili: pastorze, nie mogę sobie z tym poradzić. Historia sprzed wielu lat. Pamiętam pewną siostrę, która miała myśli obsesyjnie na punkcie nieczystości rąk. W czasie naszego spotkania grupy domowej, które trwało około 2 godzin, potrafiła kilka razy wyjść do łazienki, aby umyć ręce. Pamiętam tą rozmowę. Mówi: umyję, ale mam wrażenie, że jeszcze jakieś bakterie tam są. Wiecie, to by było dobre może na teraz. Obsesyjne myśli. Już nie skupiała się dlaczego. Ona po prostu działała pod presją tych myśli. I tutaj można by wstawić różne rzeczy. Lęk przed życiem. Lęk przed lękiem nawet, bo i takie rzeczy się zdarzają. Przed chorobą, przed śmiercią. I zachodzi pytanie, co z tym zrobić? Co z takimi myślami? Wiadomo, że to już jest bardzo poważny stan. Często stan, który jest potrzebny jakiś duszpasterz, ktoś to wesprze. I tutaj zachęcam, jeśli przeżywasz takie rzeczy, nie zostawiaj tego. Nie do tego Bóg cię powołał. Bóg cię powołał do pokoju i do radości. Ale jeśli to jest i sobie z tym nie radzisz, nie panujesz nad tym, to już poważniejszy problem, co nie oznacza, że nie do rozwiązania. Czasami jedna modlitwa konkretna i problem zostaje rozwiązany. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian napisał tak: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy. Zwróćcie uwagę, my zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa czy do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Piękne słowa, ważne słowa. Warto je zapamiętać i warto je używać każdego dnia. To nie Bóg, to ty musisz coś zrobić. To ty musisz zająć odpowiednią postawę, pozycję wobec tej myśli, która jest natrętna, która cię osacza, która nie pozwala ci normalnie funkcjonować. Ludzie z depresją bardziej rozumieją, myślę, tą kwestię, ponieważ mają bardziej na co dzień z tym do czynienia. Musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest współpraca człowieka z Bogiem. To nie jest coś, co ty sobie sam zrobisz, sobie sam powiesz, ale to jest współpraca człowieka z Bogiem. I myślę, takim najlepszym obrazem jest zdobycie Jerycha. Gdybyście zapytali żołnierzy, którzy przyszli pod Jerycho, czy to miasto jest do zdobycia, by powiedzieli, to jest niemożliwe. Ale byli posłuszni Bogu. Bóg mówi: zrobicie to, i jak będziecie mi posłuszni, każdy z was wejdzie tak, jak stoi. To jest piękna ilustracja tego, co możemy zrobić. To jest Boża walka. To jest Boże zwycięstwo. Ale ty musisz zająć właściwą postawę. I kiedy zajmujemy właściwą postawę, wtedy ta walka jest zwyciężona. I oni zajęli właściwą postawę. Byli posłuszni każdego dnia raz, a w sobotę 7 razy, cichuteńko, ale kiedy Jozue kazał zabrzmieć w trąby, wszyscy zabrzmieli, mury się rozpadły. Coś, co było niemożliwe, stało się możliwe. Dlaczego? Dlatego, że zajęli właściwą postawę. Smutne jest, że chrześcijanie często modlą się i dobrą rzeczą jest modlić, ale czasami musimy zająć właściwą postawę przed Bogiem. I tak jak żołnierze w Jerychu, być posłuszny temu, co Bóg powiedział. A Bóg powiedział, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, lecz mamy moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Warowni, które są w naszych umysłach, które nas oszukują, które nas kontrolują, które mówią, że to się nie da, tamto się nie da i tak dalej. Musisz pić, musisz palić, musisz robić tamto, tego nie będziesz robił, do tego się nie nadajesz i tak dalej. Bóg jest wyznacznikiem prawdy w twoim i w moim życiu. I kończąc, drodzy, myślę, że to jest dosyć trudny temat, ale tak jak powiedziałem, wszystko zaczyna się od twoich i moich myśli. I szczególnie w krytycznych momentach, w trudnych momentach, warto przyjrzeć się, zatrzymać się i powiedzieć, ok, w jaki sposób myślę, jak to widzę, jak na to patrzę. I tak jak powiedziałem, być może ta relacja z Bogiem, bliska relacja z Bogiem, na której jesteśmy skupieni, którą budujemy i coraz bliższa więź z Panem Bogiem wyznacza nam pewne granice, granice, które są oparte na miłości. Nie będę źle myślał o człowieku, bo jest Bożym stworzeniem. Na przykład. Być może jest sytuacja, w której potrzebujesz ukierunkować swoje myśli i tak naprawdę wziąć Biblię, przepisać te wszystkie 8 punktów, przykleić sobie na lodówce czy na lustrze i codziennie się zastanowić nad tym, jak wygląda moje myślenie. Czy ono jest kształtowane poprzez te zasady, które określił Paweł? Czy wychodzę poza? Czy to, co myślę, jest właściwe? Czy jest chwalebne, czy jest prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. A być może jest ktoś, kto potrzebuje dzisiaj właśnie takiej szczególnej modlitwy. Jest to dobry czas. Aby stanąć przed Bogiem i powiedzieć dość. Jestem dzieckiem Króla Królów. Jestem powołany do zwycięstwa. I nie pozwolę na to, aby mój umysł był śmietnikiem, aby diabeł wrzucał cokolwiek i bawił się moim życiem. Drodzy, pragnę dzisiaj stanąć w modlitwie. Jeśli potrzebujesz, możemy się spotkać. Zadzwoń. Jako pastorzy jesteśmy do dyspozycji, nie tylko ja, ale tutaj pastorzy są czy starsi i chętnie staną obok ciebie. Miałem pewną historię z klubu. Jeden z braci przyszedł, mówi, jestem całkowicie rozwalony, kiedy się budzę rano. Mówi, nie mam chęci do życia, boję się następnego dnia. I poprosiłem go. Myślę, że się nie obrazi, jeśli widzi, bo nie będę mówił kto. Poprosiłem go na bok i mówię, słuchaj, pokażę ci, jak się to robi. I w autorytecie Chrystusa zabroniłem diabłu wrzucać mu takie myśli do głowy, że się do niczego nie nadaje, że następny dzień będzie zły, coraz gorszy i tak dalej. I mówię, od jutra ty to robisz sam. Rano, kiedy wstajesz, otwierasz oczy, podziękujesz Bogu za nowy dzień i powiesz diabłu, co o tym myślisz. I wiecie, po 3 dniach dzwoni do mnie, mówi, pastorze, to działa. Po miesiącu mówi, to działa. Mówi, nareszcie mogę zacząć żyć normalnie. To działa. Tylko często zapominamy o Bożych sposobach, a zaczynamy szukać własnych. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, jeśli jesteś w takiej sytuacji, proszę, przyjdź, spotkamy się, pomodlimy się, nauczysz się pewnych rzeczy i pójdziesz dalej, bo jesteśmy powołani do zwycięstwa. Drodzy, powstańmy, aby podziękować Panu Bogu za Jego wielkie zwycięstwo, bo wielkie Boże zwycięstwo jest twoim, moim udziałem i dlatego możemy myśleć dobrze, właściwie, po Bożemu w naszym codziennym życiu i Bóg nas tego będzie uczył. Drogi Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem dobrym, miłosiernym i łaskawym. Dziękuję Ci, że możemy jako chrześcijanie myśleć o tym, co dobre, co miłe, co chwalebne, co buduje, co jest cnotą. Dziękuję Ci, Panie, że przemieniłeś nasze życie, że uczyniłeś nas nowymi stworzeniami. I że dzisiaj możemy stać i patrząc z zupełnie innej perspektywy. Nie perspektywy człowieka upadłego, bez nadziei, ale możemy patrzeć z perspektywy człowieka, który został wzbudzony i posadzony wraz z Chrystusem po prawicy Bożej. Że możemy to wyznawać, że możemy w ten sposób myśleć, bo to jest prawdą o nas. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię za to. Przynoszę Ci braci i siostry, którzy przeżywają może takie myśli, które budzą niepokój, lęk, przerażenie. I dzisiaj, Panie, stajemy w Twoim autorytecie wobec tych wszystkich myśli i wobec tego, który stoi za tymi myślami. I sprzeciwiamy się w Twoim imieniu, Panie Jezu. I dziękujemy Ci, że Ty zwyciężyłeś, że wszelka moc diabelska jest pod Twoimi stopami, że z ufnością możemy wyznać, że Pan jest moim pokojem, że Pan jest moją radością. Błogosławię każdą siostrę i każdego brata, którzy nas teraz słuchają. Dziękuję Ci za to wielkie zwycięstwo, które się dokonało 2000 lat temu, które jest aktualne dzisiaj wieczorem. Przez wzgląd na Twoje imię, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, Królu. Amen.